Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś temat męka pańska w literaturze. Pozdrawiamy serdecznie widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. W naszym studiu gość pan profesor Wiesław Ratajczak. Witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Historyk literatury związany z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziękujemy, że pan też przybył do nas, że pan zechciał ten wieczór spędzić na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam z naszymi słuchaczami, bo też nasze serca jakoś tak, myślę, czy może nie wszyscy, ale wielu z nas jest skołatanych, co zrobić. Ten temat może jakoś też się wpisuje. Będziemy chcieli odkrywać karty literatury, które pomogą też zobaczyć sens naszego życia w jakiejś perspektywie też i zbawienia, bo to jest chyba najsłuszniejsza perspektywa dla człowieka wierzącego. No ale myślę, że każdy człowiek zastanawia się, skąd jest, dokąd idzie, co to znaczy krzyż dla niego, co to znaczy koniec życia, czy jakie sytuacje krańcowe. Dla nas ten Wielki Post to też i przeżywanie właśnie męki pańskiej, droga krzyżowa, gorzkie żale, już tak, prawda, od tylu wieków, można powiedzieć, zakorzenione, popularne w Polsce nabożeństwo pasyjne, połączone też i z adoracją Najświętszego Sakramentu. Ale literatura, tak myślę, gdzie pan profesor chciałby nas dzisiaj zaprowadzić, w jakie, jaką literaturę nam dziś zaproponować?
Ogromna jest półka z dziełami literackimi, które nawiązują do drogi Chrystusa na Golgotę, które nawiązują do męki pańskiej, które z uczestników tego dramatu czynią bohaterów literackich. Chciałbym wskazać na kilka różnych przykładów. Zapewne także widzowie dołożą swoje propozycje. Zaczynając może od tego, że nie ma tutaj żadnego zaskoczenia, że ten właśnie czas Wielkiego Tygodnia, czas wydarzeń pasyjnych był tak inspirujący dla literatury. No bo jeśli się tej historii przyjrzeć już nie tylko z perspektywy teologicznej, nie tylko myśląc o tym wyjątkowym momencie w dziejach ludzkości, o tym najważniejszym momencie, momencie zbawienia, jeśli o tym pomyśleć po ludzku, to okaże się, że w tej historii jest w zasadzie wszystko to, co z ludzkim doświadczeniem się kojarzy. To jest cierpienie, jest miłość, jest zdrada, jest podstęp, jest fałszywe oskarżenie, jest poczucie opuszczenia, samotności, jest strata nadziei, jest poczucie własnej słabości, przekonanie, że zawiodłem chwili, kiedy mistrz na mnie mógł liczyć, tu przykład Szymona Piotra. I pewnie tę listę ludzkich doświadczeń można byłoby wydłużać i zapewne najpierw spoglądając na to z perspektywy religijnej, z perspektywy tego wydarzenia zbawczego, później warto też przejść do takiej refleksji, takiej powiedziałbym egzystencjalnej i wtedy rozpoznać w uczestnikach tych wydarzeń, no, również siebie, swoje reakcje. To jest oczywiście taka kulminacja doświadczenia, kulminacja uczuć, kulminacja cierpienia, w której to, co człowiecze szczególnie się eksponuje, staje się bardzo, bardzo wyraźne.
Bo to też nie jest tak literatura fikcyjna albo taka, z drugiej strony, tak, która miałaby nas jakoś dołować, bo pan profesor podkreślił te momenty, gdy dotykamy naszego człowieczeństwa, ale też miłości. Miłości, na którą nas stać, ale przede wszystkim tej miłości, którą Pan Bóg objawia nam, że posłał swojego Syna. Nie chciał, żebyśmy się jakoś zagubili, ale żeby nas odkrywał, żeby nam pokazał tą drogę miłości, drogę powrotu, tak jak ten sen marnotrawny, że ma szansę, prawda? My oczywiście różnie możemy się tak ustawiać do tego powrotu Syna i zachowania Ojca, tak jak ten brat. No ale tutaj też jest, myślę, okazja do tego. I to jest zawsze bogate, bo to literatura, mówimy, sztuka, muzyka, ta cała kultura, właśnie nie po to, żeby człowieka jak gdyby tak właśnie sprowadzić na jakieś takie doliny, ale żeby mimo wszystko pokazać, że przez ten krzyż mamy inną perspektywę doświadczenia Boga, ale też i doświadczenia tego osobistego.
Oczywiście i to trudno traktować ten czas próby jako też czas takiej szczególnej szansy na przypomnienie, na obcowanie z tymi wybitnymi dziełami sztuki, nie tylko literatury, ale może warto właśnie w ten sposób go wykorzystać, skoro rozmowy niedokończone się w naszym życiu tak często toczą, to właśnie dlaczegoż by one teraz nie miały, także w takim naszym wymiarze ludzkim, w rodzinach, które przeżywają przecież też dość psychologicznie trudny czas, prawda? Zazwyczaj spieszymy do pracy, do szkoły.
Możemy teraz nie mieć do końca znaleźć miejsca.
Tak,
jakoś tak pogodzić się z tą sytuacją, bo tak na siłę jak gdyby jesteśmy wielu nas wstrzymanych. I teraz co my nawet z sobą mamy zrobić z naszym człowieczeństwem, jeszcze w takim szczególnym czasie, który teraz przeżywamy Wielki Post, niektórzy się dystansowali, trochę może nawet to swoje chrześcijaństwo takie rozluzowane, prawda, ta więź z Panem Bogiem też może nie do końca. I tu dziś my chcemy mówić o tekstach, które literackich są inspirowane Pismem Świętym, ale przede wszystkim związane są z męką naszego Zbawiciela.
No właśnie, może to jest oczywiście niezwykła sposobność, żeby do tych wielkich dzieł literatury, wielkich dzieł sztuki powrócić. No tak się też szczęśliwie składa, że no nie musimy wychodzić z domu, by z nimi obcować. Odnalezienie choćby bachowskich pasji, także tekstów literackich, które im towarzyszą. Wysłuchanie tych wielkich dzieł w czasie Wielkiego Postu, a może także w Wielki Piątek, może przynieść no, niezwykłe doświadczenie. Także takie wspólnotowe, jeśli nam się uda namówić bliskich, by wspólnie przez tę drogę przejść. I wreszcie może byłby czas, żeby też poznać słowa, które temu towarzyszyły, głębie tej refleksji teologicznej, ale też piękno literackich metafor, które się jako teksty wielkich pasji bachowskich pojawiają. A przecież wspaniałe kolekcje, niezwykle przejmujące kolekcje dzieł sztuki, całe serie przecież dzieł Caravaggia, Rubensa i wielu innych wybitnych artystów, które też czekają na to, żebyśmy znaleźli sposobną porę, aby spokojnie się im przyjrzeć, by się nad nimi zastanowić i także o nich porozmawiać z bliskimi. To jest, myślę, niezwykle piękne doświadczenie i ważne w tym
jaki pan
czasie.
Profesor chciałby zaproponować ten tekst taki, który jakoś literacki inspirowany jest właśnie męką Pana
Tak,
Jezusa.
To oczywiście, jak powiedziałem, wybór jest ogromny. I sięgnę po teksty, które widzowie, słuchacze znają i kilka podsunę takich, o których zapewne wcześniej niewielu spośród widzów słyszało. No, rozpocznę od, to nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, od tego wspaniałego, wielkiego dzieła, od książki Romana Brandstettera, bliskiego mi autora nie tylko ze względu na jego poznańskość, zapewne trudno sobie życie literackie, kulturalne poznania ostatnich dziesięcioleci czy powojennych dziesięcioleci wyobrazić bez obecności pana Romana Brandstettera, ale też znając wiele takich literackich wersji żywotu Chrystusa, bo powiedzmy, że od wieku XIX, od książki Ernesta Renana, bardzo często literaci podejmowali tego typu próby. Przypuszczam, to może ryzykowne stwierdzenie, że tak w skali literatury światowej to, co zrobił Roman Brandstetter, jest unikalne. Jest w moim przekonaniu i artystycznie, i teologicznie najwartościowsze. Z paru względów, no, Roman Brandstetter jak...
To też kwestia formatu człowieka, bo
tak.
Autor autorowi nierówny. To jego osobiste też doświadczenie, jego wiara, tak możemy powiedzieć, jego więź z Bogiem, no jest w stanie wtedy, no,
oczywiście,
jeżeli
tak.
Ktoś jeszcze te swoje talenty uruchomi, przelać i dać nam tak piękne dzieło.
Oczywiście tak. To nawrócenie, które Roman Brandstetter przeżywa, jego związki z Ziemią Świętą, jego związki z tradycją franciszkańską, a tej z kolei nie można sobie wyobrazić bez kontemplacji męki Chrystusa, bez tego, co stało się w największym stopniu udziałem samego biedaczyny z Asyżu, czyli takiego osobistego, fizycznego i duchowego doświadczenia męki pańskiej. Roman Brandstetter był pisarzem, który po tych franciszkańskich ścieżkach właściwie kroczył przez całe życie. Ale wracając do Jezusa z Nazaretu, to oczywiście także książka, która w ogromnym stopniu czerpie z biograficznych doświadczeń Brandstettera, który znał przecież z rodzinnej tradycji tradycję, wiarę ludu Izraela. Wtedy te niepokoje, oskarżenia, które wobec Jezusa są formułowane, argumenty, którymi posługują się faryzeusze, nabierają takiej szczególnej wiarygodności, szczególnej rangi. Roman Brandstetter po prostu zna ten świat, zna tę kulturę, z niej wyrasta, jest Żydem, który staje się chrześcijaninem. I może dlatego ta książka przemawia tak mocno. Ale przede wszystkim przemawia z taką siłą, bo jest to książka poety. Książka kogoś, kto językiem polskim operuje w sposób mistrzowski. Tutaj nie ma sztucznych ozdobników. Powiedzieć można, że jest to taka literatura w jakimś sensie ascetyczna, nie urzekająca nas stylem w taki sposób, chciałoby się powiedzieć, oczywisty, to znaczy nie jest to styl szczególnie ozdobny. Przeciwnie, to jest literatura surowa, operująca takim obrazem, który sprowadza się do istoty rzeczy. Także słowa dialogów są tak, jakby każde z nich było wyryte w kamieniu. Myślę, że to czytelnicy mogą docenić szczególnie.
Ma pan jakieś takie cytaty czy takie wersety z tej książki, którymi pan chciałby nas może jakoś zainspirować? Bo myślę, że my też szukamy, prawda, w naszym życiu jakiegoś takiego pogłębionego doświadczenia. Czytamy Pismo Święte, czytamy różnego rodzaju książki i myślę, że wielu z nas też odważnie sięga, bo nieraz to nie jest kwestia takiego lęku, że się boimy, albo że to nieraz mówią, jakby Pan Bóg nie przystawał do dzisiejszej rzeczywistości, też próbuje się go wypychać, prawda? Dzisiaj ludzie też może znacznie rzadziej sięgają po książkę. Może to będzie okazja do tego, żeby jednak do niej wrócić, bo będzie inspirowała nasze myślenie i to nasze też doświadczenie. Takie żywe Pana Boga, że nie będzie to takie naskórkowe, taka projekcja pragnień, jakby to było dobrze mieć tą więź z Bogiem, tylko poprowadzi nas taki czy inny autor jednak na jakąś głębię.
To rzeczywiście pozwolę sobie, choć z drżeniem, zwłaszcza, że pomyślałem o fragmencie tym kulminacyjnym, momencie śmierci Zbawiciela na krzyżu. Skonał, krzyknęli, Miriam podbiegła do krzyża i objęła ramionami skrwawione stopy syna. Centurion i żołnierze zerwali się z ziemi, lecz zanim zdążyli powstrzymać nieśmiało zbliżający się tłum, rozległ się daleki łoskot podobny do grzmotu. Poczuli pod nogami niespokojne drżenie, potem falowanie, z początku łagodne, pieszczotliwe, jakby znaleźli się w łodzi na lekko rozkołysanym jeziorze, i nagle gwałtowne dygotanie wstrząsnęło górą, która chwiała się i trzęsła i, jak płaczka pogrążona w żałobnym szale, tarzała się w prochu, wydzierała sobie włosy z głowy, wichura wyrzucała w górę zmierzwione kosmyki zarośli gałęzi i pazurami rozdrapując swoje policzki, wyła rozdzierającym płaczem pękających skał. Wszystko ucichło. Pod krzyżem stała matka. Krótki, jednoakapitowy opis tego, co dzieje się w naturze. Tego, co w Biblii mamy oddane jako wspomnienie o trzęsieniu ziemi, o otwierających się grobach. Tutaj właśnie językiem poety, ale znów nie poety, który szuka jakiegoś ozdobnika, nie chce błyszczeć na tle skąpego opisu biblijnego, znajduje jedną metaforę. Patrzy na tę górę Golgoty jako płaczkę, jako kobietę przeżywającą rozpacz po stracie bliskiego. Tak jakby cała natura przeżywała ten najstraszliwszy dramat. A pod krzyżem stoi Matka Zbawiciela. No, moim zdaniem to bardzo nie... Bardzo przejmujący fragment. Ten opis męki pańskiej zresztą jest u Brandstettera bardzo, bardzo obszerny. To kiedy słuchamy pasji czytanej czy w Wielki Piątek, czy w Niedzielę Palmową, to wydaje się, że to jest długi opis, a Roman Brandstetter, sięgając po swoją wiedzę biblijną, po wiedzę o wiecznym mieście, sięgając po, jak powiedziałem, doświadczenie wynikające z jego żydowskiej biografii, dodaje tyle prawdopodobnych szczegółów, jednak żaden z nich nie stoi w sprzeczności z tym, co jest rdzeniem tej opowieści. Często też sięgając po tego typu literaturę, możemy mieć wątpliwości, czy przypadkiem autorzy nas nie zwodzą, nie prowadzą gdzieś ku jakimś wątpliwym teologicznie treściom. W przypadku Brandstettera możemy być spokojni.
To jest tak, głęboko przemyślane. Mówimy te opisy męki Pana Jezusa w Piśmie Świętym dosyć są takie skondensowane i dopiero później pojawiają się komentarze, prawda, odnoszące nas czy do Starego Testamentu, żebyśmy łatwiej to rozumieli, ale tutaj nieraz potrzeba też jakiegoś wytrawnego biblisty, który nas prowadzi. Te teksty literackie też są inspirowane Pismem Świętym. Mówimy apokryfy. Tak. Nieraz tak jakby to były, jakbyśmy ich oczekiwali czy szukali, ale tak naprawdę one nam pomagają. Wplatają ileś tam różnego rodzaju zdarzeń, ukazują pewne prawdopodobieństwo, żebyśmy lepiej zrozumieli, czy nawet lepiej w ten klimat weszli i rozumieli, czym była męka Zbawiciela.
Tak, to zapewne jak w każdej wspólnocie, a pewnie szczególnie w takich wspólnotach, które przeżywają jakieś momenty trudne, tak jak pierwsi chrześcijanie przeżywali chwilę prześladowań, no bardzo ważne są opowieści. No, wtedy skupiamy się razem, wysłuchujemy pewnej historii, komentujemy ją, domyślamy się jej sensu, odnosimy do swojego doświadczenia. I takich opowieści na pewno było w pierwszych wiekach chrześcijaństwa bardzo wiele. I
na tym też bazowano, na tym świadectwie, tak, na tym przekazie, no właśnie, na takim z ust do ust.
Oczywiście. I on, jak ojciec powiedział, nie był przecież najczęściej utrwalany na piśmie. Zapewne zdarzało się tak, że autentyczne, wiarygodne świadectwo przekazywane z ust do ust, może przez kogoś zostało delikatnie przekręcone, może dodano jakiś szczegół, który miał opowieść wzbogacić. No stąd wtedy, kiedy Kościół zaczął tę tradycję porządkować, stwierdzono, że są teksty kanoniczne, są teksty Ewangelii, są teksty Apokalipsy Świętego, jest tekst Apokalipsy Świętego Jana, są listy apostołów, a pozostało ogromne bogactwo tych opowieści niekanonicznych, których oczywiście nie traktujemy jak prawdę objawioną, ale które świadczą po pierwsze o tej tradycji pierwszego Kościoła. Nierzadko też świadczą o dużej wyobraźni literackiej, o darze opowiadania historii, a także o takim poszukiwaniu dowodów, poszukiwaniu konkretów, bo często te apokryfy dotyczą na przykład losów relikwii związanych z męką pańską.
Jak mamy je traktować, te apokryfy, bo one też mogą być taką pomocą, prawda, w odkrywaniu tutaj męki pańskiej. Ta literatura też czemuś ma służyć. To doświadczenie tych ludzi, wiedza tych ludzi, różnego rodzaju wątki, prawda, i kulturowe, i narodowościowe, bo jednak no, to doświadczenie żywego Boga, które nieśli apostołowie, rozniosło się po krajach świata.
Oczywiście nie należy tej literatury odsuwać. Przeciwnie, choć oczywiście ona dobrze, kiedy opatrzona jest komentarzem znawców. I tu może bym polecił akurat nie tę książkę, którą mam w dłoni, ale autora tego wyboru. Ksiądz Marek Starowiejski jest znanym wydawcą, komentatorem, historykiem apokryfów.
Czerpiemy z jego homilii.
No właśnie, tak, tak. To też jest zapewne wielka rola tekstów apokryfów. filozoficznych, że one dostarczają takich przykładów, które mogą właśnie w przepowiadaniu mogą inspirować, mogą być takimi anegdotami, które skoncentrują uwagę słuchaczy. A w książce, którą przyniosłem, ksiądz Marek Starowiejski zebrał nowele biblijne. Sięgając przede wszystkim po literaturę XIX-XX wieku, choć jest kilka też fragmentów starszych, pokazywał, jak w sposób literacki przeobrażone zostają te biblijne motywy, albo jak tworząc fikcyjne biografie bohaterów literackich, autorzy, pisarze jakby w pewnym momencie doprowadzają tych bohaterów do tego głównego nurtu, czyli do historii ewangelicznej. Szczególnie cennym fragmentem tego
to
tomu.
To chyba często jest tak, że my byśmy tam, czy w takich tekstach możemy czasem próbować odnaleźć siebie, prawda? Tą swoją drogę, albo trochę prostować tą drogę, albo właściwe odniesienie mieć. Myślę, że te nowele, czy ci bohaterowie nazwani fikcyjnymi, prawda, to też w jakiś sposób mogą nas jakoś tak motywować do myślenia, czy do przemyślenia naszej postawy, czy tego, co się wokół nas dzieje.
To jest bardzo celne spostrzeżenie. Myślę, że zwłaszcza to było ważne w XIX wieku, kiedy tak wyraźnie zaznaczyły się pewne procesy laicyzacyjne, kiedy też w jakiejś chwili zaznaczył się rozbrat, a w każdym razie zerwanie tego ścisłego związku między kulturą a religią,
no to
między
dzisiaj
literaturą.
Jak najbardziej mamy to na dzisiejsze czasy, tym bardziej.
Oczywiście.
To nie tylko, że stało się w XIX wieku, ale dziś temu też jesteśmy poddawani.
Ale właśnie pojawiają się wtedy tacy autorzy jak Henryk Sienkiewicz, jak autor Quo Vadis, którego nowela jest także przez księdza Marka Starowiejskiego przypominana. Nowela, która poprzedza Quo Vadis. O podobnym tytule, więc związki między tymi dwoma utworami są oczywiste. Nowela Pójdźmy za nim jest tekstem wcześniejszym od Quo Vadis. Jakby zapowiada ten tekst. Oczywiście nie będę czytelnikom psuł przyjemności poznawania losów bohaterów, ale w paru słowach, jeśli ojciec pozwoli, to bym ten tekst zarekomendował.
Może to będzie zachętą, bo tak rzeczywiście znamy Henryka Sienkiewicza, jeżeli już nie tylko z tej, prawda, z Quo Vadis, jakby to jest ten główny, tak powiemy, taki religijny, aczkolwiek cała jego literatura, to wszystko, co nam proponuje, jest bardzo związane i z Bogiem, z wiarą, z tradycją naszą.
To prawda. Henryk Sienkiewicz opowiada w tej noweli, która, jak powiedziałem, wyprzedza Quo Vadis.
Pójdźmy za nim.
Pójdźmy za nim. Opowiada historię rzymskiego oficera, który po długiej służbie wreszcie może odpocząć, korzystać z życia, podjąć życie rodzinne itd., itd. Dzieje się to jednak w takich okolicznościach, które przez niego samego, przez Cinne, wywodzącego się z rodu patrycjuszowskiego, więc z rzymskich elit, czasy jemu współczesne są rozpoznawane jako czasy jakiejś czczości, jakiegoś kryzysu. On sam dotąd skoncentrowany na tej drodze publicznej, na tej drodze wojskowej, nie miał chwili, by się zastanawiać nad sprawami tak poważnymi, jak sens życia, jak to, czy bogowie rzeczywiście są obecni przy nas, czy życie ma jakiś sens, czy jak będzie wyglądało nasze życie po przekroczeniu progu śmierci. Wtedy, kiedy ta chwila refleksji się pojawia, kiedy właśnie wytrącony zostaje już z tych swoich obowiązków publicznych, nagle przekonuje się, że on i jego współcześni żyją w jakiejś przedziwnej próżni. Że owszem, są bogowie, ale nikt już w nich nie wierzy. Że życie można urozmaicać na rozmaite sposoby, ale żaden z tych sposobów nie daje jakby poczucia spełnienia. On to poczucie znajduje w pewnym momencie dzięki miłości. Odnajduje kobietę, która staje się jego małżonką. Ale znów po krótkim czasie szczęścia małżeńskiego przekonuje się, że tego typu rachuby, tego typu nadzieje, że związek z drugim człowiekiem da ten ostateczny sens, też zawodzą. Jego żona zapada na zdrowiu. Właściwie pojawia się takie bezpośrednie niebezpieczeństwo śmierci.
No bo też może w naszym życiu, czy w życiu człowieka, my nieraz coraz bardziej jakoś tak chcemy oddalić od siebie tą ostateczną perspektywę albo tą celowość naszego życia, skupiając się na tym, co teraz, prawda? Tak jak on był w jakiejś konkretnej drodze, obowiązki, wojsko, te działania, które no, czego oczekiwano od niego, i widzi, że to się zaczyna rozmywać. Nawet ta miłość też jest na jakimś etapie ważna, istotna i też pokazuje jakiś sens naszego życia, ale to też nie jest cel ostateczny. Myślę, że sięganie po taką literaturę, czy o tym, o czym dziś mówimy, mękę, która nie przekreśla, bo też patrzymy, że męka Jezusa Chrystusa to nie koniec, tylko to droga do życia, do zmartwychwstania, do tej szczęśliwości z Bogiem, pokazuje nam, że my jako ludzie też nie możemy się zatrzymywać, że my też jesteśmy zdolni do jakiejś refleksji, do tego, żebyśmy rzeczywiście zakorzeniali się w wieczność.
Tak, myślę, że Sienkiewicza fascynowała ta sytuacja właśnie historyczna z tamtego czasu, ale też taka uniwersalna, taka, która staje się udziałem bardzo wielu ludzi. Sytuacja skrzyżowania naszej drogi z drogą Chrystusa, z drogą krzyżową. I coś takiego wydarza się właśnie w tym opowiadaniu. To jest taki wstrząsający moment, którego cytować nie będę, bo chciałbym, jeśli zachęcę widzów, żeby po to opowiadanie sięgnęli.
Ale może jest jakiś jeden, drugi, którym pan profesor chciałby się podzielić?
To może rzeczywiście. Powiem tak, że droga Cinny i jego żony Antei prowadzi do Jerozolimy. Spotykają się tam ze swoim znajomym, przyjacielem Piłatem, który wobec tej obcej dla Rzymian i nieprzyjaznej przestrzeni, jaką jest Jerozolima, proponuje im szczególną rozrywkę, żeby byli świadkami egzekucji. I no, oczywiście domyślamy się, że to jest ta najważniejsza w dziejach chwila. To może fragment, który nie zdradzi wszystkiego. Pozwolę sobie przeczytać.
To by się spodziewał, prawda? Tak. Że to takie wydarzenie.
Ponieważ mrok przesłonił wiszące ciała, Cinna kazał zanieść lektykę bliżej do miejsca męki. Przysunęli się tak blisko, że zaledwie kilka kroków dzieliło ich od krzyża. Na ciemnym drzewie widać było ciało ukrzyżowanego, które w tym powszechnym zaćmieniu wydawało się jakby ze srebrnych promieni księżyca utkane. Pierś jego podnosiła się szybkim oddechem. Głowę i oczy trzymał jeszcze zwrócone ku górze. Wtem w głębiach chmur ozwał się głuchy pomruk. Grzmot zbudził się, wstał, przetoczył się ze straszliwym łoskotem od wschodu na zachód, a potem jakby zapadł w bezdenne przepaści. Odzywał się niżej i niżej, to cichnąc, to wzmagając się. W końcu huknął jak grom, aż ziemia zatrzęsła się w posadach. Jednocześnie olbrzymia sina błyskawica rozdarła chmury. Rozświeciła niebo, ziemię, krzyże, zbroje żołnierzy i zbitą jak stado owiec tłuszcze, niespokojną i trwożną. Po błyskawicy zapadła jeszcze grubsza ciemność. W pobliżu lektyki ozwały się łkania jakichś kobiet, które również zbliżyły się do krzyża. Było coś przerażającego w tym łkaniu wśród ciszy. Ci, którzy pogubili się w tłumie, poczęli się teraz nawoływać. Tu i owdzie ozwały się przerażone głosy. Ten sam moment, który śledziliśmy przed chwilą czytając, czy którego kształtu domyślaliśmy się czytając Brancztetera, prawda? Jezusa z Nazaretu. Jak zmienia się życie tych dwojga ludzi, tych pogan, Rzymian, którzy których losy zostały skrzyżowane w opowiadaniu Sienkiewicza z drogą krzyżową Chrystusa. Do tego zdradzać nie będę. Proszę, żeby ci z Państwa, którzy się zainteresują, do tego zerknęli. Ale oczywiście, że tego typu spotkania nie pozostają bez wpływu takiego ostatecznego.
Następni autorzy, jakiś szczególny splot drogi cierpień człowieka, cierpień Jezusa?
To znaczy jako przykład, może już nie sięgając po cytaty, chciałbym przywołać książkę, która pewnie w wielu domach jest. Ona była wydana na szczęście w wielu tysiącach egzemplarzy, a ma taki szczególny status, bo jest oczywiście wybitnym dziełem literackim. Pomocnikiem błogosławionej Anny Katarzyny Emmerich był wybitny niemiecki pisarz, poeta Klemens Brentano. I dzięki temu te wizje, których sama błogosławiona zapisać nie mogła, wiemy jakie były jej cierpienia, mogły stać się tak dostępne. Te zapiski powstawały, pozwolę sobie fragment wstępu zacytować. Kiedy leżała na łożu boleści błogosławiona Katarzyna, tak powitała Klemensa Brentano. Czekała na niego mówiąc: wiem, że już dawno bym umarła, gdyby nie ten pielgrzym wszystko musiał ogłosić. On wszystko musi spisać, albowiem sprowokowanie, opowiadanie wizji jest moim zadaniem. Od 1819 roku aż do śmierci stygmatyczki Brentano zapisywał jej wizję, wypełniając 40 tomów szczegółowymi scenami i uzupełniającymi opowieściami dotyczącymi całego dzieła stworzenia i odkupienia. Są to więc wizje mistyczki, które literacki kształt uzyskały dzięki komuś, kto talentem literackim dysponował. Co oczywiście nie umniejsza wiarygodności tych narracji w moim przekonaniu. To tak jakby stawał się narzędziem błogosławionej Anny Katarzyny. Porównać to można z dziejami wizerunku Jezusa Miłosiernego, prawda, który też przecież według wizji świętej Faustyny został stworzony przez malarza. Ta księga zawiera taki bardzo precyzyjny, ale jednocześnie taki bardzo ludzki, z ludzkiej perspektywy, choćby bardzo często pojawia się tu perspektywa Matki Zbawiciela, opis tych godzin uwięzienia, męki, konania. Dość wspomnieć, że ta księga stała się punktem wyjścia scenariusza słynnego filmu Mela Gibsona. Ale oczywiście sięgnięcie do tej wizji i takie jej gruntowne przestudiowanie właśnie w tym czasie wydaje się szczególnie, szczególnie cenne.
A jak pan profesor ocenia zainteresowanie, na ile ludzie rzeczywiście sięgają po to, żeby pogłębić też tą swoją relację, bo właśnie to człowieczeństwo, moje człowieczeństwo związane z Chrystusem, tak jak tutaj ta dosyć obszerna relacja poświęcona temu, żeby pokazać, jak Matka Najświętsza przeżywała te ostatnie godziny, dni swojego Syna, bardzo świadoma tego, co się dzieje. Przecież całe życie swoje z wielką wiarą patrzyła na to, co dzieje się z jej Synem, z pewnością obserwowała. Miała taką możliwość, obserwowała to, co działo się podczas jego życia i ukrytego, ale później tego związanego z jego działalnością.
To jest chyba istota rzeczy, tak? Myślę, wywołałem się nie jako teolog, ale jako skromny badacz literatury, że na tym chyba polega taka szczególna siła chrześcijaństwa, że treści duchowe, teologiczne są w tak ścisły sposób związane z ludzkim doświadczeniem, że ci, którzy w tym dramacie uczestniczą, Jezus, Jego Matka, niewiasty, apostołowie, oprawcy, że oni nie są gdzieś daleko, daleko od nas. To nie są abstrakcyjne idee. Tak, tak. Nie, to są konkretne
anonimowi,
osoby.
Tak, tak.
Tak, tak. To co więcej, no właśnie wspomniał ojciec przed chwilą, też o tym mówiłem, o tej pewnej skrótowości pasji, które czytamy w Wielki Piątek i Niedzielę Palmową. Ale nawet w tych skrótowych relacjach jest bardzo wiele takich, powiedziałbym, psychologicznych detali, prawda? Często może dosyć kłopotliwych, wstydliwych. Tak, to zaparcie się Piotra, tak jego ucieczka, tak szybko uciekał, że nawet szaty pogubił przecież, opuszczając ogród oliwny. To są takie ludzkie detale, czy takie punkty, których się chwytamy w przekonaniu, że to wcale nie minęło 2000 lat. Że przecież to są ludzie tacy z takimi doświadczeniami jak nasze, prawda? Że to wydarza się jakby tuż obok. Nie jest to jakaś opowieść zamknięta dla naszego doświadczenia.
Literatura ta taka bieżąca, czy chociażby ta XIX-wieczna, tak, pomaga nam to w jakichś takich realiach, tak, osadzić, że to nie było kiedyś, mimo że to Chrystus historyczny, ale to nie te 21 wieków temu, bardzo daleko, tylko to dzieje się tu i teraz, prawda? Tak jak sprawujemy Eucharystię, tak, czyńcie to na moją pamiątkę, przeżywamy to doświadczenie, więc ta męka też nie ma nam być obca, nie ma nas przerażać, odsuwać się, jakoś tak czynić zalęknionymi.
Tak, to kiedy ojciec o tym mówi, to pomyślałem o kolejnym opowiadaniu, które pozwolę sobie zaproponować widzom. Autora, którym pozostaje ciągle może nie tak znany, jak znany być powinien. Myślę tutaj o opowiadaniu Włodzimierza Odojewskiego. Ono jest zawarte w dwóch jego zbiorach, w tym nowszym, w Stepie Ostach i Burzania, a wcześniej w zbiorze zatytułowanym Zabezpieczanie śladów. Wspominam o tym poprzednim tytule, bo on też wyjaśnia jakby istotę tych opowiadań. To są teksty pisane w latach 60. i później, a dotyczące wówczas przemilczanego fragmentu doświadczenia Polaków, przemilczanego fragmentu historii. To są losy Polaków, którzy znaleźli się pod okupacją sowiecką. Jedno z opowiadań dotyczy zbrodni katyńskiej, inne dotyczą losów Polaków, którzy dostają się do obozów wienieckich, do łagrów.
Wielu nie chciało o tym mówić.
Tak.
Dzisiaj mamy problem
oczywiście
z świadectwami, bo to było aż tak przejmujące, że ludzie ani pary z ust nie chcieli puścić, prawda? Mimo że znali, czy przeszli to doświadczenie, czy ktoś im o nim mówił.
Tak, i to jest zapewne tom, który się z takich relacji, ze strzępów relacji narodził. Co prawda bohaterowie są fikcyjni. Powiedziałbym jednak, że temat jest zbyt poważny, żeby autor w jakiś lekki sposób do tego podchodził. Co więcej, w tym tomie umieścił także opowiadanie poświęcone realnemu świadkowi tych wydarzeń, malarzowi, pisarzowi, świadkowi historii Józefowi Czapskiemu. Tak jakby w centrum zbioru jest opowiadanie, w którym pojawia się świadek. Czy ktoś, kto wojnę przeżył i kto, Włodzimierz Odojewski przyjaźnił się z Józefem Czapskim, wiele godzin rozmów ze sobą spędzili i kto mógłby, jeśli by te opowieści nie były wiarygodne, nie były jakby zgodne z tym doświadczeniem, o którym Józef Czapski wiedział, to przecież by to skorygował, zareagowałby. Więc powiedzieć można, że obecność świadka historii jakby uwiarygadnia te fikcyjne biografie, fikcyjne losy, które pojawiają się w innych opowiadaniach, a w jednym z opowiadań zatytułowanym Bóg z Tobą, Synu, Włodzimierz Odojewski sięga po moment, po dzień Triduum Paschalnego, który oczywiście w sowieckim łagrze nie był świętowany, to jasne, i pewnie nawet wielu nie zdawało sobie sprawy z tego, że ten dzień właśnie w kalendarzu wypada w marcu roku 1941. Wielki Czwartek 1941 roku. To historia kapłana, który jest szczególnie dręczony przez NKWD-zistów, przez strażników obozowych i po raz kolejny trafia do takiego miejsca, w którym wykonywana jest kara słupka. No, szczegółowo nie będę tej kary opisywał. No, ona jest szczególnie drastyczna, czy polegała na związaniu rąk skazańca z tyłu i podwieszeniu go na jakimś haku. No, po kilkunastu minutach, już nie mówię po godzinie czy dwóch, oczywiście ten ból wykręcanych ramion stawał się zupełnie nie do zniesienia. No, kara stosowana zarówno w sowieckich, jak i w nazistowskich niemieckich obozach koncentracyjnych. I ten kapłan w pewnym momencie staje się jakby przedmiotem drwin, dodatkowego udręczenia ze strony NKWD-zistów, wiedząc, że jest, jak mówią, katolickim popem, każą mu recytować mszę świętą
przy tej karze.
I wtedy no, dzieje się coś, wydarza się coś nadzwyczajnego. Takie, powiedzieć można, świadectwo świętości, choć to fikcja literacka. Mianowicie kapłan zaczyna recytować, a jeden ze współodbywających karę zaczyna mu odpowiadać jak lud Boży. Czyli w ten Wielki Czwartek, gdzie oczywiście w łagrze żadna ofiara eucharystyczna sprawowana być nie może. Ona się dokonuje w ten nadzwyczajny sposób. To znaczy kapłanem i ofiarą staje się ten, który odbywa karę. To, co się wydarza, w takie osłupienie wprawia katów, że oni tej liturgii nie przerywają. Następstwem jest jedynie to, że zarówno kapłan, jak i ten, który mu odpowiada, który stał się ludem Bożym, zostają prawdopodobnie skazani na karę śmierci, więc w Wielki Piątek oni obaj
złożyli
ofiarę życia. Niezwykle przejmujące opowiadanie, a w moim przekonaniu za mało znane. Myślę, że można je bardzo intensywnie interpretować i czytać właśnie także w czasie poprzedzającym te wydarzenia pasyjne, poprzedzającym Wielkanoc. Co więcej, tak, kiedy czytałem to opowiadanie, to wpadło mi w ręce także takie świadectwo już autentyczne, relacja więźnia Oświęcimia, spisana jeszcze w latach 40. i wydana w podziemiu przez panią Krachelską. Relacja, w której on wspominał, że w obozach niemieckich karę słupka najlepiej wytrzymywali ci, którzy się podczas niej zaczynali modlić. Przypuszczam, że Odojewski nie znał tego opisu, bo to nie jest powszechnie dostępny fragment, ale jakąś szczególną intuicją literacką, albo może mając właśnie też relację kogoś z sowieckich łagrów, kto do podobnego doszedł wniosku, jakby potwierdził to, co literacko potwierdził to, co znajdujemy w historycznych dokumentach. Bardzo to przejmująca historia.
Sięgają ludzie po taką książkę, szukają jej, można ją zdobyć gdzieś pewnie w bibliotece?
To znaczy, powiedziałbym tak, że Włodzimierz Odojewski był swego czasu ogromnie popularnym pisarzem. On był związany z paryską kulturą. W Instytucie Literackim Jerzego Giedroycia wydawał swoje książki. One na początku lat 90. były ogromnie popularne. Zwłaszcza, że dotyczyły kolejnego przemilczanego, poza tymi, o których teraz wspomniałem, poza tymi treściami związanymi ze zbrodnią katyńską, z łagrami sowieckimi, to Włodzimierz Odojewski był także jednym z pierwszych polskich pisarzy, którzy podjęli historię zbrodni ludobójstwa na Podolu i Wołyniu. W takiej ogromnej, niezwykle wstrząsającej powieści Zasypie, wszystko zawieje, o tym właśnie fragmencie polskiej historii pisał. I to w pewnej chwili była powieść bardzo popularna. Później, no niestety teraz, bo to temat już biograficzny, pojawiły się wątpliwości związane z dokumentami Służby Bezpieczeństwa. I niestety, tak jak to często bywa, raz wypowiedziane słowo zaczęło działać. Ja znam historyków, którzy mówią, że na podstawie tych dokumentów nie wolno wyciągać żadnych pochopnych wniosków i że oskarżenie autora o współpracę było co najmniej przesadzone, o ile nie zupełnie chybione, ale to oczywiście rzutowało w przeszłości na popularności dzieł Odojewskiego, wybitnego pisarza, jednego
Panie
z profesorze,
ja pozwolę sobie zaprosić naszych widzów, tak, słuchaczy oczywiście. Do kontaktu. Drodzy Państwo, czekamy na Państwa może doświadczenia z literaturą piękną, literaturą, o której dziś rozmawiamy z panem profesorem Wiesławem Ratajczakiem. Telefony tak dla widzów Telewizji Trwam, jak i słuchaczy Radia Maryja. Telefonujemy do telewizji 56 657 0011, drugi 56 657 0012, to Polska Północna, Południowa. Dwa telefony w naszej rodzinie. 536 600 300 i 536 600 400 i telefony dla słuchaczy Radia Maryja i widzów Telewizji Trwam z zagranicy 48 56 657 00 13 drugi 48 56 657 00 14. Też może nim pierwszy telefon. A nad taką literaturą ktoś czyni taki namysł, bo pan jest historykiem literatury związany z Uniwersytetem Adama Mickiewicza, czy tak, nie wiem, na filologii, czy na jakichś studiach młody człowiek ma dostęp, pochyla się, że jest to przedmiot jakiejś refleksji takie poważniejsze, czy tylko takie zainteresowanie, o, gdybym ja chciał jakąś prozę przeczytać, dobrą książkę?
To w tego typu badaniach oczywiście specjalizował się Ośrodek Lubelski i ta literatura mi najbliższa, czy literatura XIX wieku, była na przykład w ten sposób komentowana przez profesora Stanisława Fite, a teraz jest komentowana także przez jego uczniów. Także pojawia się tego typu refleksja. To chyba nie jest główny nurt akademickiej dydaktyki, ale ci studenci, którzy chcą do tego typu treści dotrzeć, myślę, że mają szansę.
Mamy pierwszego widza czy słuchacza. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Szczęść Boże, Barbara z Tomaszowa Mazowieckiego. Witam.
Szczęść Boże.
Ojca słuchających, oglądających i pana profesora. Ja chciałam podzielić się takim bardzo osobistym i szczególnym przeżyciem. W 2010 roku byłam na rekolekcjach ignacjańskich w Porszewicach koło Łodzi. Pierwszy raz w pięknym ośrodku archidiecezji łódzkiej i weszłam do kaplicy. I tam jest przepiękny krzyż z ciałem Pana Jezusa wyrzeźbionym tak naturalistycznie, tak pięknie. Ja uklękłam i miałam wrażenie, że po prostu nie będę mogła stamtąd wyjść, że to będą godziny. I poczułam, że czas się zatrzymał, że jestem jakby w tej sytuacji, która naprawdę wydarzyła się na krzyżu. Miałam wrażenie, że Pan Jezus jest chwilę po tym strasznym wydarzeniu. I tym bardziej mogłam to odebrać, ponieważ półtora miesiąca temu pożegnałam swojego syna, 34-letniego, również pięknego jak ta figura. I napisałam taki wiersz. Chwila, w której miłość zwyciężyła mękę. Twe ciało, napięty łuk bólu, wiotczeje, opada, osuwa się do portu po morzu cierpienia. Ramiona matki utulą cię, już mogą, bo wykonało się, już zapłaciłeś za mój grzech. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękujemy pani Barbaro. Panie profesorze.
Tak, to o czym już mówiliśmy, prawda, to jak ludzkie drogi się w pewnym momencie przecinają z tą drogą krzyżową. I jak widać, pani Barbara jakąś ogromną pociechę z tego spotkania, z tego przecięcia dróg wyciągnęła. Bardzo to jest poruszające świadectwo i bardzo to dobrze, że zostało zapisane w takiej lirycznej formie. Wiersza bardzo prostego i bardzo przejmującego.
Bo my nie tylko chcemy jakoś wykrzyczeć, tak?
Tak.
Ten ból, cierpienie, to co nas spotkało, ale w jaki sposób też się wypowiedzieć, a z drugiej strony no, pytać, to też nas pyta to doświadczenie o naszą wiarę, o naszą postawę, o tym, jakie będzie jutro. Tak? I w tej perspektywie krzyża też w jakiś sposób odkrywamy te kolejne dni i tą możliwość tego, że my dalej możemy żyć, funkcjonować.
Tak, no, też tego typu trudne doświadczenia, które od siebie odsuwamy, one mogłyby nie być przedmiotem zainteresowania kultury, artystów, malarzy, literatów, ale na szczęście są. I to te dzieła najwybitniejsze, prawda? Chociażby no właśnie
i też możemy powiedzieć, że nie jesteśmy sami, tak? My mamy się gdzie odnieść. Tak, tak. Jest ktoś, kto nas pocieszy, tak. Prawda? Mhm.
Tak, i to doświadczenie, które wręcz trudno sobie wyobrazić. Myślę, że znacznie łatwiej jest myśleć o własnej śmierci, o własnym cierpieniu, niż o cierpieniu śmierci dziecka.
Tak.
To doświadczenie tak trudne właśnie jest, no dzięki wybitnym dziełom, jest właśnie w centrum kultury, centrum naszego doświadczenia. Wstępując do Bazyliki Świętego Piotra, zanim pójdziemy do konfesji apostoła, to najpierw po prawej stronie no tę właśnie tajemnicę widzimy, prawda? To doświadczenie matki trzymającej w ramionach martwego syna.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże Ojcu, kłaniam się nisko zacnemu prelegentowi. Ja chciałbym panu profesorowi podziękować za wstęp. Na początku rozmów wspomniał pan profesor o niejako naturalnej współegzystencji literatury pasyjnej z muzyką. Jako że od wielu lat jestem organistą, trudno tutaj nie zahaczyć o temat no, polskiej pieśni pasyjnej. Ja mam tu na myśli szczególnie naszego kraja, nazwą Mrowca, księdza Jakuba Wójka, jego Rozmyślajmy dziś wierni chrześcijanie. No, jest to moim zdaniem nie tylko piękna, ale przepiękna literatura pasyjna, nad którą zachwyt no, właściwie nie powinien ustawać. Jest ona nam, nie wiem czy dziś mogę zaryzykować twierdzenie, że na tyle znana, co poniekąd obrazoburczo stwierdzę banalna, ale wprawia w osłupienie jednak fakt, że ten nasz zachwyt jakby tutaj lokalny jest chciałoby się rzec, niekiedy mało wystarczający. No, trudno tutaj dywagować na temat przyczyn tego zjawiska. One oczywiście są niby znane, niby szeroko komentowane, ale gdzieś jednak jest takie nie nazwałbym tego niezadowoleniem, ale pewien żal, że jednak taka literatura, tak jak stwierdzi, jak przed chwilą powiedziałem, nie tylko piękna, ale przepiękna, staje się coraz bardziej obca. No to...
Ja tak się wtrącę, panie Andrzeju, bo to różnie jest z tą naszą wrażliwością i tymi apetytami, bo one nieraz są tak rozbudzane w różne strony i my zaczynamy gubić to, co jest takie, powiemy, jędrne i to, co sensowne, co nadaje nawet sens i właściwą perspektywę naszego życia, a zatrzymujemy się, tak jak tutaj była o tym, był przytoczony ten przykład o tym, który wojaczkę zostawił, nawet to, że szczęśliwie się ożenił, prawda, też nie do końca odpowiadało na te jego tęsknoty i to pytanie no, o sens życia. Tak samo i dziś. Może przyjdzie taki moment, w którym my gdzieś tam będziemy musieli to skorygować albo skonfrontować, ale nieraz tak jest. A pana co inspiruje jeszcze? Bo tutaj ksiądz Jakub Wujek, ale dla pana organisty, który też tak pewnie próbuje podsunąć coś, co pomoże człowiekowi zatrzymać się albo pomyśleć chwilę nad miłością Boga.
No trudno tutaj nie wspomnieć też o książce, którą już to pan profesor wspomniał, Pasja według Anny Katarzyny Emerich. No to jest może sprawa najświeższa. No, od wielu lat też już mi znana, natomiast na pewno jest tutaj obfitym źródłem medytacji, oprócz oczywiście Pisma Świętego czy chociażby rzeczonej na początku Pasji Bachowskiej. No, trudno tutaj wobec tych arcydzieł przejść obojętnie. Na pewno są tym bogatym źródłem do nie tylko wielkopostnych medytacji na temat męki pańskiej. Tyle chciałbym.
Bardzo dziękujemy, panie Andrzeju. Bogiem. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Pan profesor już się gdzieś tam przygotowywał, jeżeli chodzi o tego księdza Jakuba Wójka.
Jestem ogromny wdzięczny panu Andrzejowi za to świadectwo i tę służbę. Organista, powiedzieć można, że także służy kulturze narodowej. Znaczy w tym sensie, że no, to bardzo cenne, że pan Andrzej jest przywiązany do tych tradycyjnych pieśni. One na szczęście w takiej niezmienionej, przepięknej formule od stuleci trwają, zwłaszcza w przypadku pieśni wielkopostnych. Może dlatego, że to jest taki szczególny 40-dniowy czas roku.
One chyba też się tak pomagają nam odnaleźć w tym czasie, prawda? Tak, właściwie go przeżyć.
Oczywiście. Nadają pewien rytm temu czasowi. Wspomniał ojciec także o nabożeństwie gorzkich żali, prawda, które gdzieś tam od marca 1707 roku są śpiewane i są taką, no powiedzieć można szumnie, oryginalnym wkładem kultury polskiej w ogólnoświatową kulturę duchową. Myślę, że w ten sposób należy o tym myśleć. I znów przepiękna literatura, język, który wydaje się językiem archaicznym sprzed 200 lat, a jednocześnie przecież on tak trafia do serca, że nie trzeba wyjaśnień, nie trzeba przypisów, żeby zrozumieć to doświadczenie, które zostało w pieśniach gorzkich żali zapisane. Jak choćby w tej zawsze poruszającej, wstrząsającej rozmowy duszy z Matką Boską chociażby, prawda? Też nawiązując do telefonu pani Barbary. No a też warto przypomnieć ten fragment, który pozwolę sobie zacytować, że gdzieś tam u początków polskiej literatury w języku polskim, no jest lament świętokrzyski, prawda? Więc też znakomity, niezwykle dojrzały jak na ten czas.
Matki Bożej pod krzyżem.
Tak, żale Matki Bożej pod krzyżem. Posłuchajcie, bracia miła, chcęć wam skorżyć krwawą głowę, usłyszcie mój zamętek. Jen mi się stał wielki piątek, pożałuj mnie stary, młody, boć mi przyszły krwawe gody. Jednogociem syna miała i tegociem ożalała. Archaiczne, dawne słowa, ale żadne z nich nie jest zimne, prawda? Każde trafia do serca.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Chrystus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna się kłania, to z Lublina. Bardzo dziękuję za tę audycję. Pozdrawiam osoby, pana profesora, ojca i słuchających.
No,
chciałam się podzielić, bo to pan profesor prosił o doświadczenia z literatury pięknej. Ja też podlasianka. Pamiętam jednym hasłem, przeczytałam wakacje, będąc uczennicą 5 klasy, Sienkiewicza naszego kochanego. I ta Obrona Jasnej Góry tak się wbiła w moje serce i taką chęć poznania. Wtedy, prawda, nie jeździliśmy tak często jak teraz młodzież na warunki. Przede wszystkim zwróciłam uwagę na to miejsce, czy taki kult wielki, no i na osobę Maryi, królowej Polski. I pamiętam już jako studentka Tukulu, z takim zapałem czekałam na spotkanie, na to pielgrzymki akademickie. Pamiętam ksiądz arcybiskup Jędraszewski też zawsze mówił, że czekało się cały rok, żeby przyjechać i spotkać się z prymasem, z kardynałem Wojtyłą. I wracając właśnie do tego opisu realnego, no zobaczyłam, że owszem, bo zawsze sanktuarium to z modlitwą, ciszą, właśnie refleksją, medytacją. A tu zobaczyłam, no, działanie, czyn, prawda, że Matka Boża inspiruje naszymi krokami. Także wracając do tych akademickich pielgrzymek, do spotkania, zawsze był prymas Wyszyński, którego teraz, na którego beatyfikację czekamy. Odnawialiśmy śluby jasnogórskie, na których też bywał Karol Wojtyła, tą rotę, którą młodzi inżynierowie stworzyli dla ratowania odzyskania niepodległości. Też to taki wielki akcent. No właśnie dzięki Sienkiewiczowi taki zwrot skierowałam na Jasną Górę. No i potem na przykład Quo Vadis. Bardzo aż się zdziwiłam. Był film rozchwytywany w czasie strajków, kiedy przed stanem wojennym uniwersytety stanęły, prawda, zatrzymały się, no, wołając, my chcemy Boga w nauczaniu. Więc zdziwiłam się, że ten film był w całej Polsce. I też taka inspiracja, że Chrystus jest z nami, Matka Boża Bolesna jest z nami. Także bardzo jestem wdzięczna. No i przede wszystkim literatura Sienkiewicza też była takim motywem. Wczoraj właśnie też była piękna audycja, prawda, dla zrywu młodzieży Polaków. No i przede wszystkim czynnik ten transcendent, obecność Boga i modlitwa, wołanie do Królowej Polski. Zawsze przyjdzie Maryja z pomocą. To, co było, prawda, w 20 roku, ten cud. Miałam okazję być kiedyś w Warszawie i słuchałam pani, która opowiadała realnie, że Maryja, właśnie od ojców jezuitów, patronka Warszawy i Polski z 1600, właśnie z tych czasów, to przy osobie księdza Skorupki, który porwał tą, przepraszam, studentów, akademików, którzy nie umieli na przykład karabinu utrzymać, ze strachu, jak usłyszeli te działa ruskie, ze strachu strzelali w powietrze. No i kiedy ksiądz Skorupka porwał tę młodzież i strzał w głowę był, to widzieli właśnie ci z tamtej strony Maryję, nawet ktoś mówi szelest właśnie Matki Bożej łaskawej od ojców jezuitów. I drugi obraz to już była na niebie wieczorem, czy następnego dnia nocą, kiedy z całym chówcem, z dwiema tarczami przyjmowała te wszystkie, prawda, pociski, które oddalała od tych wierzących naszych biednych Polaków. Dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy pani Krystyno za głos, za refleksję.
To jest siła wielkiej literatury, że postanawiamy sprawdzić, czy pisarz nas w jakiś sposób nie zwiódł, tak? I to on nas zachęca, żeby się poszli.
Tych wieszczów naszych, no to tak. Sienkiewicza, to historia sprawdziła, prawda?
Tak, tak, tak.
Czasy,
oczywiście,
które przeżywaliśmy jako, tak, jako Polacy.
Oczywiście. To, no, już kiedyś o tym rozmawialiśmy w studiu Telewizji Trwam i w studiu Radia Maryja, o tym szczególnym splocie literatury i doświadczenia patriotycznego w XIX wieku, na początku wieku XX, wtedy, kiedy dorasta to pokolenie, o którym pani Krystyna przed chwilą powiedziała. To pokolenie, które właśnie bierze udział w obronie Lwowa, bierze udział w wojnie polsko-bolszewickiej, bierze udział w powstaniu wielkopolskim. To pokolenie, które odzyskuje dla Polski niepodległość. To w dużej mierze jest pokolenie wychowane na książkach Sienkiewicza. Zasięg tej literatury, intensywność lektury i wspólnotowość tej lektury to jest fenomen, który chyba się w polskiej literaturze tylko raz zdarzył, właśnie za sprawą Sienkiewicza. No, pamiętamy wiele tych anegdot, prawda, kiedy czekano na przesyłki pocztowe z kolejnymi numerami gazet, w których ukazywały się odcinki trylogii, kiedy jeszcze gdzieś tam w wspólnym miejscu, rozpakowawszy korespondencję, natychmiast czytano. Również ci, którzy czytać nie potrafili, mogli w ten sposób losy Kmicica czy Włodyjowskiego poznać. To oczywiście miało ogromny wpływ na kolejne dziesięciolecia, na to, co się wydarzyło, na czego już Sienkiewicz, jak wiadomo, nie doczekał. Nie,
pan prosił sięgnął po jakąś konkretną książkę?
No, sięgnąłem oczywiście po Quo Vadis, jak pani Krystyna o tym powiedziała. Oczywiście jest też takim szczególnym miejscem właśnie skrzyżowania dróg. Drogi Chrystusa ukrzyżowanego i drogi bohatera literackiego. to miejsce, które dało tytuł powieści, czyli kościół Quo Vadis przy Via Appia Antica. Skoro mówimy o śladach Jezusa cierpiącego, śladach męki pańskiej, no to powiedzieć można, że tamten ślad wręcz fizycznie jest obecny. No, wiadomo, że historycy mają wątpliwości, czy to w istocie jest odcisk stóp, czy jakieś może pogańskie jeszcze wotum, ale przecież nie o to chodzi. Najistotniejsza jest ta opowieść, która się z miejscem przy Via Appia wiąże i która się wiąże także z tymi słowami Quo Vadis Domine. No, można by dodać, na początku rozmowy mówiliśmy o apokryfach i tu właściwie Księkiewicz potwierdza siłę apokryfów. No bo właśnie opowieść, która się w apokryfie zachowała o tym spotkaniu Piotra z mistrzem, stała się jakby punktem wyjścia do powieści, która była najpopularniejszą powieścią świata.
No bo tak po ludzku my byśmy się tego spodziewali, prawda, że do takiego spotkania tak. No, mogło dojść.
Tak, 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 tak. Powiedzieć można, że to znów tak jak to często bywa, o czym też mówiliśmy dzisiaj, szukamy takiego realnego, fizycznego potwierdzenia opowieści. To, że ten kościółek jest, że ta droga jest, że są to te same kamienie, po których Piotr szedł, wychodząc z miasta i zatrzymując się w drodze. I też no, niezwykła siła tych słów. Ja przyznaję, że bardzo często je sobie przypominam i pozwolicie, że zacytuję odpowiedź Chrystusa na pytanie Quo Vadis Domine. Gdy ty opuszczasz lud mój, do Rzymu idę, by mnie ukrzyżowano raz wtóry. Ja przyznaję, że bardzo mnie zastanawia to, bo tak najprościej, tak po ludzku, bez wrażliwości można byłoby powiedzieć, że Chrystus robi wyrzut Piotrowi, tak, że po raz kolejny zawodzisz, wychodzisz z miasta. A przecież nic takiego tutaj nie zostaje powiedziane. Chrystus stwierdza tylko pewną równoczesność. Tak? Gdy ty wychodzisz, a nie dlatego, że ty wychodzisz, ponieważ ty wychodzisz, to ja idę. Nie,
oskarża,
nie tak, oskarża. Tak. Co więcej, ja tak sobie dopowiadam, kiedy Chrystus o świcie idzie do miasta, idzie Via Appia w stronę tych aren, na których konać będą za chwilę chrześcijanie, to pewnie pokonuje tę drogę, którą pokonywał codziennie, żeby być z nimi. Że to spotkanie nie jest przypadkowe, że na tej drodze Chrystusa Piotr spotkał, bo Chrystus zawsze jest z tymi, którzy ponoszą męczeństwo. Idzie do miasta tak, jak był poprzedniego dnia, jak będzie w następnych dniach, jak będzie także w tym dniu, kiedy na krzyżu konać będzie święty Piotr, co Sienkiewicz w swojej powieści opisał. Bardzo to są... Nie wiem, czy Sienkiewicz miał takie intencje, to zdanie tak konstruując, ale to myślę, że czasami taka intuicja
też o takiej intuicji, ale takiej, myślę, głębi też tego tak. Jego doświadczenia wiary i Boga, no bo tutaj też trzeba to jakoś wyważyć, żeby też wiedzieć, co tak naprawdę chcę przedstawić, albo nawet jak pomagam się temu, który to będzie czytał, odnaleźć siebie, prawda? Mm-hmm. Nie jako taki wyrzut, że bo Bóg też nie jest tak. Tym, który wyrzuca, zarzuca, tak. Tylko powoduje w nas miłość. Ta jego męka, to co dziś mówimy w literaturze bardzo szeroko jakoś cytowana czy przedstawiana, też powoduje, że ludzie, którzy ateistami, niewierzącymi byli, czyli nawet nie ma tego doświadczenia, tego ziarnka takiego jednego, oni odkrywają Boga. Oni zaczynają też jak gdyby no, widzieć sens swojego życia, zmieniają siebie, nawracają się, nie? Przychodzą do Boga.
Tak, no właśnie to przecięcie się ludzkich i boskich dróg to jest ta największa tajemnica, jakiej jesteśmy świadkami.
A pana ulubiony autor, który pisze o męce pańskiej?
No, przyznaję, że tak, na to pytanie odpowiedziałbym najchętniej wracając do początku naszej rozmowy, czyli Roman Brandstetter. Ale przyznaję, że też nawiązując do tego, co ojciec przed chwilą powiedział o doświadczeniu człowieka niewierzącego, to Postanowiłem też pokazać widzom telewizji Trwam, zarekomendować powieść Ignacego Dąbrowskiego pod tytułem Śmierć. Powieść, przypuszczam, znaną bardzo nielicznym czytelnikom. Można ją także odnaleźć w bibliotekach cyfrowych. Ona napisana...
Proszę, nam ją pokażę, tak, żeby ją widzowie też mogli,
bardzo proszę,
mogli zobaczyć.
Tak, to powieść XIX-wieczna, z lat 90., z początku lat 90., napisana w 91., wydana w roku kolejnym, 1892, a opowiada ona o losach i opowiada w takiej formie niezwykle przejmującej, bo w formie dziennika. Opowiada historię Wielkiego Postu i drogi do śmierci człowieka, który, młodego człowieka, który dowiaduje się, że jest śmiertelnie chory.
I tu postawimy kropkę, panie profesorze. Niech to też będzie zachęta dla tych, którzy jeszcze nas słuchać będą w Radiu Maryja wieczorem. A mam nadzieję, że już taka zachęta też dla widzów. Bardzo dziękuję, że pan profesor jest z nami.
Bardzo.
Poświęcił czas naszym słuchaczom i widzom w czasie ważnym dla nas. I Wielkim Poście, i takim czasie szczególnego doświadczenia.
No, jeśli te słowo o literaturze komuś pomogą przeżyć ten czas Wielkiego Postu i czas szczególnego doświadczenia związanego z chorobą, to będę bardzo szczęśliwy.
Dziękuję. Był z nami pan profesor Wiesław Ratajczak, Męka Pańska w literaturze. Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy, tak widzom telewizji Trwam, jak i słuchaczom Radia Maryja, za czas poświęcony, za tą uwagę. Dziękujemy też za telefony i, jak mówiłem, zapraszam jeszcze do Radia Maryja wieczorową porą. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.